Witam Was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj, w tym niedzielnym poranku. Jak się macie? Dobrze się macie? Ja wiem, że sytuacja jest trudna, ale spotykamy się, słuchajcie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Mamy Boży pokój, mamy Boże obietnice i to jest naszą siłą, też jako Kościoła. Dzisiaj będę trochę o tym mówił. Jakoś tak się często składa, że wypadają mi te kazania w takich nadzwyczajnych sytuacjach. Już nie przyzwyczaiłem się powoli, bo przyzwyczajam się powoli do tego, więc zastanawiałem się, czy o czym mam dzisiaj mówić, czy o czym mam głosić dzisiaj, bo na YouTubie, wiecie, obserwuję też różnych moich znajomych pastorów i widziałem, że pozmieniali swoje cykle tematyczne, wręcz ukraińskie flagi się pojawiły i tematy właśnie związane z pokojem, z Bożym pokojem w czasie wojny, nawet konkretnie takie tytuły się pojawiły i zastanawiałem się nad tym, czy ja powinienem coś dzisiaj zmienić w swoim planie, ale jak Pan Bóg mi położył na sercu, że nie będę zmieniał dzisiaj, będziemy kontynuować dzisiaj temat owoców Ducha Świętego, ale chciałem zrobić jedną rzecz, dlatego że chciałem przypomnieć po prostu to, co mówiliśmy o tych owocach właśnie, które są dla nas dzisiaj ważne. Słuchajcie, bo mówiliśmy już o pewnych owocach właśnie, które no, w sytuacji, która się teraz dzieje, myślę, że warto sobie przypomnieć jeszcze raz, przynajmniej tak pokrótce, w takim telegraficznym skrócie chciałem trzech z nich dzisiaj przypomnieć. I wiecie, pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, o czym mówiliśmy. Ktoś pamięta, jaki był ostatni owoc, o którym mówiliśmy? O dobroci. Mówiliśmy o dobroci, tak? O miłosiernym Samarytaninie. I myślę, że to jest ważna rzecz, którą warto dzisiaj sobie przypomnieć. I wiecie, wczoraj byłem świadkiem takiej historii, takiej sytuacji tutaj pod Ferią w Międzylesiu, która mnie poruszyła. Nie ukrywam, że mnie poruszyła i czułem się tak dobrze poruszony tym, co zobaczyłem. Przyjechała takim dużym vanem pewna kobieta, otworzyła bagażnik i powiedziała: proszę Państwa, za pół godziny jadę na granicę. Jeżeli chcą Państwo jakoś dołożyć się, to teraz jest ten czas. I wiecie, ludzie całymi rodzinami ruszyli do sklepów, całymi rodzinami ruszyli do Rossmana. I to było po prostu wzruszające. I powiem Wam, że aż miałem łzy w oczach, jak to zobaczyłem. I wieczorem czytałem, mam zwyczaj czytać też prasę zagraniczną, czytałem artykuł na głównej szwedzkiej gazecie, Dagens Nyheter się nazywa, i pokazali zdjęcia z Polski, z Przemyśla, i był taki tytuł: Mamy czego się uczyć od Polaków. Mamy czego się uczyć od Polaków. Powiem Wam, że dobrze się poczułem w tym momencie, że Polacy jednak mają takie nastawienie. Oczywiście są wyjątki. Wiadomo, że pojawiły się jakieś kartki na sklepach: Rosjan nie obsługujemy, czy piszą o Wołyniu teraz. To są tacy ludzie też. Ale większość ludzi jednak, albo dużo ludzi, naprawdę ma otwarte serce do pomocy w Polsce. I pomyślałem sobie: dziękuję Ci, Panie Boże, że mieszkam w takim kraju. Bo to jest piękne i myślę, że jeżeli inne narody to widzą, to myślę, że Pan Bóg też to widzi. I Pan Bóg, myślę, będzie błogosławił też Polsce przez to, że mamy otwarte serca w takich sytuacjach właśnie. I Słowo Boże mówi właśnie, to taki pierwsza rzecz o dobroci właśnie, agatos, to co mówiliśmy ostatnio. W Ewangelii Mateusza: jeśli tędy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. I myślę, że to powinno być dla nas dużą wartością, zaleceniem, nakazem Pana Jezusa Chrystusa, przede wszystkim wierzącym. Tak, zgadzam się. Może niektórzy mi tutaj powiedzieli wtedy po kazaniu, że rzeczywiście tak jest, to jest priorytet. Ale też mamy mieć otwarte serca na wszystkie sytuacje, które się dzieją dookoła nas. Tak? I ta historia, o której mówiliśmy, z miłosiernym Samarytaninem też, Pan Jezus, kiedy mówił o tej, opowiadał tą historię, powiedział, że rzekł mu Jezus: idź i czyń podobnie, tak? Idź i czyń podobnie. Czyli krótko mówiąc, to jest Bożą wolą, żebyśmy byli dobrym świadectwem w tym świecie. I tym bardziej musimy mieć to, słuchajcie, na uwadze jako Kościół też. I to jest piękne, że angażujemy się, że pomagamy, bo tak trzeba robić po prostu, to jest oczywiste, tak? W takich sytuacjach to w ogóle się nie ma nad czym zastanawiać. Ale tym bardziej to powinno być, żebyśmy jako Kościół też pokazywali naszą miłość, nie tylko do swoich braci i sióstr na Ukrainie, ale w ogóle do tej całej sytuacji, tak? Bo jesteśmy świadectwem w tym świecie, słuchajcie, no po tym nas ludzie mają poznać, tak? Po czym nas mają poznać? Po miłości wzajemnej mają nas poznać, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, o której chciałem przypomnieć, czyli ta dobroć, czyli agatos. Druga rzecz, o której też chciałem wspomnieć, druga historia, która się wydarzyła dwa dni temu, u mnie w życiu przynajmniej, Wiecie, była taka sytuacja, zatrzymała się karetka pogotowia, kiedy tam akurat byłem tutaj w barze w Międzylesiu, zatrzymała się karetka pogotowia i było dwóch takich młodych sanitariuszy. Wiecie, ja nie mam zwyczaju podchodzić tak do ludzi i zaczepiać ich i rozmawiać, ale Pan Bóg mi położył na sercu jakoś, żeby podejść do tego człowieka i powiedzieć mu jakieś dobre słowo. I mówię, wie Pan co, chciałem Panu podziękować za to, że po prostu zaangażowaliście się za tą całą sytuację z COVID-em też, która była, że macie, że ciężko pracujecie, bo widać, on zmęczony, byli widać po zmianie, tak, tej, i wiecie, on powiedział takie słowa, proszę Pana, nawet Pan nie wie, ja potrzebowałem dzisiaj usłyszeć takie słowa, dzisiaj jadę na granicę ukraińską i nie wiem coś, co będzie, nie wiem, ile czasu będę pracował, dziękuję Panu, że Pan do mnie podszedł i powiedział mi takie słowa zachęty. I wiecie, musimy być wyczuleni też, naprawdę, to było też dla mnie zadziwiające, można powiedzieć, tak, musimy być wyczuleni na głos Ducha Świętego, że czasami są sytuacje, że Bóg używa nas dla inspiracji dla innych ludzi, słuchajcie. I on, no pięknie to powiedział, tak, że jest poruszony tym, że do niego przyszedłem i mnie potrzebował usłyszeć takie słowa, potrzebował usłyszeć słowa zachęty właśnie, potrzebował usłyszeć słowa, że jest potrzebny, że wiecie, że wszystko będzie dobrze. Więc Słowo Boże też mówi w Przypowieściach, w 18 rozdziale, w 21 wersecie, śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Pamiętajmy o tym, jeszcze raz przypomnę, żeby nie bać się, żeby nie oszczędzać ludziom dobrych słów. Naprawdę, to nie zaszkodzi. Nigdy nie stracimy nic na tym, a możemy kogoś mocno ubłogosławić, kiedy są momenty, są sytuacje, że ludzie potrzebują od nas wierzących ludzi właśnie. Kto inny jak nie my, słuchajcie. Ludzie nie są tacy chętni w świecie, żeby mówić dobre rzeczy ludziom. Dobre rzeczy. To jest też czas, żeby głosić Ewangelię oczywiście. Często Bóg otwiera takie możliwości, ale nie bójmy się po prostu, nie bójmy się, nie wstydźmy się też, żeby ludziom mówić dobre rzeczy, bo zawsze to owocuje, słuchajcie. I po trzecie, rozmawiałem z żoną właśnie teraz, rozmawialiśmy o tej całej sytuacji. Rzeczywiście to przypomniała mi ten werset, który zamieściłem już na naszej stronie internetowej, na temat pokoju. Tak? Mówiliśmy też o pokoju, bo to jest potrzebny temat dzisiaj dla nas wszystkich wierzących też, nie? Żebyśmy mówili o pokoju, że Bóg jest Bogiem, w którym możemy czuć się bezpiecznie, bez względu na sytuację. Ja wiem, że to jest trudne dzisiaj, co mówię, trudny temat, bo wiele ludzi dzisiaj ginie, wiele ludzi jest w strasznej sytuacji, jak słyszymy, ale jednak Słowo Boże jest niezmienne, słuchajcie. I ten pokój Eirene, tak, o którym mówiliśmy, od hebrajskiego słowa shalom, to jest coś więcej niż tylko spokój serca czy sytuacji, ale słowo też oznacza powodzenie, dobre życie i błogosławieństwo. I Bóg tego chce dla swoich dzieci, słuchajcie, bez względu na sytuację, bez względu na okoliczności. Ja zawsze do bólu będę powtarzał ten werset, że diabeł po co przyszedł na świat? Jaka jest rola diabła? Żeby kraść, wyżynać i wytracać, tak? To jest jego rola. On tak jest. Pan Jezus też o tym wiedział. Ale Pan Jezus powiedział, ale ja po co przyszedłem? Po co ja przyszedłem na tą ziemię, do swojego kościoła? Aby dać życie, tak? Przede wszystkim, aby dać życie. I co dalej jest napisane? I dać życie w obfitości. I musimy o tym pamiętać, słuchajcie. Musimy sobie to wbić po prostu do głowy, że Bóg przez Jezusa Chrystusa przyniósł nam po prostu coś, czego nie ma ten świat. I możemy czuć się bezpiecznie nawet w sytuacjach, które są po prostu niewyobrażalnie trudne, bo nie wiem, co jest przed nami oczywiście, ale z Bogiem możemy czuć się bezpiecznie, słuchajcie. Kiedy Mu ufamy, kiedy z Nim żyjemy, to wiemy, że On chce dla nas dobrze, dla swojego Kościoła, dla swoich dzieci. I w Ewangelii Jana właśnie zapisany jest ten fragment, w 14 rozdziale, w wersecie 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, uwaga, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To jest to, o czym mówimy właśnie, nie? Że Duch Święty został dany po to, żeby nauczyć nas i przypomnieć nam wszystko, co Jezus Chrystus mówił. I uwaga, kolejny werset. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje. Nie jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Napisaliśmy po ukraińsku ja napisałem po ukraińsku ten werset na naszej stronie internetowej i ja w to wierzę, absolutnie w to wierzę, słuchajcie. I my jako wierzący musimy zawsze o tym pamiętać, bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, że to jest Boże Słowo. Ono się nie zdezaktualizowało przez 2000 lat. Pan Bóg nie jest na kwarantannie dzisiaj i ma kontrolę nad całą sytuacją, tak? I musimy o tym wiedzieć, musimy o tym sobie przypominać, bo wiem, że łatwo jest się zatracić w tym, włączając wiadomości, łatwo jest się zatracić w tym, że człowiek jest przerażony tym wszystkim i nie wie, co jutro będzie, tak, jak się potoczy sytuacja, ale słuchajcie, Boże Słowo jest niezmienne, tak? Zgadza się ktoś ze mną, czy nie? No dobrze, że się ktoś ze mną zgadza. Dobrze by było. Dobrze. I jest jeszcze jeden fragment, który chciałem dzisiaj przeczytać. Wiecie, z Księgi Jeremiasza. To jest taki fragment, który ostatnio mnie bardzo poruszył. Otwórzmy go. Otwórzmy go z Księgi Jeremiasza z pierwszego rozdziału. Pierwszy rozdział. Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział i piąty werset. I zobaczcie, co tu jest napisane. Wybrałem cię sobie, to jest do Jeremiasza, ale ja myślę, że to jest Boże słowo dla każdego z nas też tutaj, na tej sali, którzy siedzicie. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Czyż nie piękne słowo? Czyż nie piękne słowo, że Bóg, zanim się urodziliśmy, już znał całe nasze życie. Całą to, do czego nas użyje, do czego nas przeznaczy, to do czego będziemy potrzebni tutaj na tej ziemi, tak? I to jest słowo, takie dla mnie to jest takie słowo zachęty na dzisiejsze czasy. Bo Bóg nie jest przerażony tym, co się dzieje. On wiedział co będzie, bo jest Bogiem, który zna przyszłość, tak? I mówi, że zanim się urodziłeś, On już cię znał. On cię znał, mało tego, że cię znał, ale to jest napisane, że przeznaczył cię, poświęcił cię do pewnych celów. Niezwykłe, słuchajcie. I musimy po prostu tak myśleć. Nie zatracać się, że Bóg, wiecie, gdzieś tam coś się poplątało, nie zauważył czegoś, coś się wymknęło, tutaj to się dzieje i stracił kontrolę nad rzeczywistością. Nic nie stracił, żadnej kontroli. Poświęcił cię, zanim się urodziłeś. Przeznaczył się do swoich celów, wiedział, do czego cię będzie mógł używać w twoim życiu, zanim jeszcze powstałeś na tym świecie. Także to jest niezwykłe. Dobrze, ale dzisiaj chciałem mówić na inny temat, chociaż bliski temu, o czym mówimy. Na pierwszy może rzut oka tak się może nie wydawać, ale jednak myślałem trochę nad tym, czym się będę dzisiaj dzielił. Pamiętamy, że w liście do Galacjan, to przypomnę, mówimy o owocach Ducha Świętego. Są wymienione te owoce, miłość, pokój, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, dobrotliwość, dobroć. I dzisiaj chciałbym mówić o łagodności. No, taki temat, myślę, potrzebny. Ktoś może powiedzieć, a na dzisiejsze czasy to może co innego powinniśmy, o czym innym powinniśmy mówić. A ja uważam, że powinniśmy o tym mówić, ponieważ łagodność jest rzeczą, której wszyscy potrzebujemy. I wiecie, kiedy wczoraj zacząłem zagłębiać się w ten temat, zobaczyłem, jaki on jest ważny dla Boga. To nie jest opcja. To nie jest opcja, że być jeden człowiek jest bardziej impulsywny, drugi mniej. Ja należę do tej pierwszej grupy. Często po prostu jestem impulsywny i często reaguję nie tak, jak bym chciał na pewne sytuacje. Czego potem żałuję oczywiście, ale Słowo Boże mówi, że łagodność ma być naszym ubraniem. Zaraz dojdziemy do tego, tak jak się ubieramy po prostu w jakieś ubranie, to łagodność ma być taką rzeczą, którą widzą ludzie, która jest po prostu częścią nas. I kiedy zastanawiam się nad łagodnością, wiecie, teraz mam taki czas, że rano mogę sobie pozwolić na to, żeby pójść na spacer, jak wielu z was wie, i często widzę sarny w lesie. Już mówiłem o tym chyba kiedyś, ale to jest takie niezwykłe, nawet parę razy w tygodniu. I obserwuję te zwierzęta, wiecie, i one są takim przykładem właśnie łagodności, takim przykładem zwierzęcia, którego się nie boisz, które patrzy z przyjemnością, wiesz, że ono nie jest agresywne, wiesz, że to nie dzik, który wiesz, wyskoczy i cię zaatakuje. I powiem wam, że pomyślałem sobie, czy my jesteśmy takimi ludźmi, przy których ludzie wokół nas czują się bezpiecznie. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym? Czy jesteś takim człowiekiem, że ludzie czują się przy tobie bezpiecznie? Że wiedzą, że jesteś właśnie człowiekiem takim spokojnym, łagodnym, dobrze nastawionym do nich, nieagresywnym, nieimpulsywnym. Ludzie zazwyczaj nie lubią ludzi, którzy są takimi furiatami, wiecie, bo nie wiedzą, co się można spodziewać po nich. Tak? Przynajmniej ja tak mam. Że lepiej się czuję w towarzystwie ludzi łagodnych i spokojnych, niż w towarzystwie ludzi impulsywnych. I myślę, że to też się przekłada na relacje między nami, tak? Że wolimy przebywać właśnie z osobą, po której wiemy, czego się można spodziewać, która nie jest nieobliczalna, tak? w tych swoich emocjach, w tym swoim zachowaniu. Wiecie, od czego, nie wiem, zastanawiałem się, od czego zacząć w tej historii, dzisiaj trochę dygresji, przepraszam, mam. Ale mam czasami zwyczaj w niedzielę, kiedy idę na spacer po południu, to posłuchać czasami jakiegoś słowa, co tam się w zborach jakichś różnych działo. I taką historię miałem właśnie ostatnio, ze dwa tygodnie temu, kiedy byłem skupiony po prostu na Bożych sprawach, nie ukrywam, i szedłem chodnikiem, wiecie, i wyjeżdżał samochód z takiej bocznej ulicy. Wyjeżdżała kobieta i nie zauważyła mnie. Nie zauważyła mnie, zatrzymała się dosłownie w ostatnim momencie, tylko tak spanikowała w tym momencie, że wiecie, no ja jestem kierowcą, więc wiem, co się wydarzyło, że puściła sprzęgło i ten samochód jej skoczył do przodu. Niektórzy znają to, tak, którzy prowadzą samochody. I uderzyła mnie w nogę. Może nie jakoś bardzo, no ale poczułem ten samochód na swoim kolanie. I otworzyła szybę i ona była przygotowana na to, że ja zareaguję agresywnie wobec niej. A ja sam się zdziwiłem, jak zareagowałem. Bo ja zacząłem jej mówić, proszę panią, niech pani się niczym nie przejmuje. Nic się nie stało. Noga cała jest, w porządku. Zdarzyło się, trudno. I wiecie, i ważne jest, kiedy chcesz panować nad swoimi emocjami i chcesz być człowiekiem łagodnym, na czym jesteś skupiony. Bo kiedy nie byłbym skupiony na Bożych sprawach, to myślę, że inaczej bym zareagował. Myślę, że bym się bardzo zdenerwował na tą kobietę. Powiedział, co pani tutaj, jakim pani jest kierowcą? Nie, proszę patrzeć dookoła, skupić się na jeździe, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A zareagowałem inaczej, niż bym sam się tego spodziewał, słuchajcie. I to jest właśnie przykład tego, że jeżeli chcesz być człowiekiem, przykładem człowieka łagodnego, to musisz być skupiony na właściwych rzeczach. Przede wszystkim musisz mieć uregulowaną relację z Bogiem, tak? Musisz mieć dobrą relację z Bogiem, bo to się przekłada też, słuchajcie. Jeżeli człowiek ma zaburzoną relację z Bogiem, to się przekłada właśnie na jego zachowanie też, nie? I przekłada się potem na relację z innymi ludźmi. Taka jest prawda. I Słowo Boże o tym mówi, zaraz będziemy o tym czytać. Także to jest pierwsza rzecz, o której warto pamiętać. Jeżeli chcesz być przykładem owocu właśnie łagodności, owocu Ducha Świętego łagodności, bądź skupiony na Bożych sprawach. Skupiaj się na Bożych sprawach, miej regularną relację z Bogiem, tak? Miej regularny kontakt z Bogiem przez Boże Słowo, przez modlitwę i myślę, że Bóg to będzie potwierdzał też. Pokazywał, że będziesz panował po prostu nad takimi rzeczami. Duch Święty da ci moc, żeby panować po prostu w takich sytuacjach, których czasami się nie da przewidzieć, słuchajcie. To jest prawda. Więc chciałbym, żebyśmy najpierw otworzyli jako pierwszy fragment tutaj w tym temacie pierwszy list do Koryntian. Czwarty rozdział, 19 i 20 werset przeczytamy z tego rozdziału. I apostoł Paweł tutaj pisze takie słowa do zboru w Koryncie. Czwarty rozdział, werset 19 20, do 21. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeżeli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Dobrze, tutaj się zatrzymamy może. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Słuchajcie, to jest dobre pytanie. Dobre pytanie właśnie. Jak ludzie, którzy mają swoją odpowiedzialność w Kościele, powinni traktować innych wierzących? Nie? Czy, tak jak apostoł Paweł, czy z rózgą mam przyjść? Czy z miłością i w duchu łagodności? Wiecie, kiedyś słuchałem pewnego pastora, kiedyś z Piotrem byliśmy na pewnym kazaniu, tak Piotr pamięta. I on powiedział taką historię, już emerytowany pastor, zakończył już swoją służbę, starszy człowiek. I powiedział, że my jako ludzie wierzący często mamy taką nadgorliwość, kiedy się nawracamy, że chcemy wszystkich ustawiać, wiecie, bo widzimy, że ktoś grzeszy, widzimy, że wiecie, i ta nasza postawa jest taka atakująca wręcz. I on mówi, że Bóg przez całe lata jego służby, przez te 30 lat pokazywał mu, że w inny sposób zupełnie powinien reagować, tak? I powiedział taką piękną rzecz, że jego odpowiedzialnością jest to, żeby uchronić ludzi przed błędami, które on popełnił. I właśnie w takim duchu miłości i łagodności to wtedy działa. Bo wiecie, kiedy na ludzi się naskoczy tak często, tak? Kiedy ludzi się zaatakuje, och, ty po prostu nie możesz tak robić, po prostu i wiecie, no wiecie jak jest, nie? Każdy z nas miał taką sytuację pewnie. To efekt jest zupełnie odwrotny. Zamiast ta osoba po prostu posłuchać tego naszego napomnienia, to po prostu od razu dystansuje się, tak? I efekt jest zupełnie odwrotny. Apostoł Paweł wiedział, o czym tutaj pisze. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą? Czy mam was łajać, tak? Czy też mam przyjść z miłością i w duchu łagodności? I wiedział, że to działa po prostu. Łagodność jest rzeczą bardzo ważną. Słuchajcie, forma jest rzeczą bardzo ważną. On nie pisze tutaj o tym, że mamy zamknąć oczy, jak jest problem, tak? Że mamy zamknąć oczy, jak jest grzech, że mamy zamknąć oczy, jak jest jakiś temat, który trzeba załatwić. Absolutnie nie. Natomiast pisze o formie tutaj, że forma jest totalnie bardzo ważna. I wiecie, ja na przykład bardzo sobie ceniłem brata Jana w tych kwestiach, bo on po prostu, no to był człowiek, który pokazał też swoją postawą, jak można rozwiązywać takie sprawy, słuchajcie. I on nie bał się trudnych tematów, ale umiał tak poprowadzić rozmowę w takim duchu, no różnie bywało oczywiście, tam czasami mu się zdarzały różne sytuacje, ale generalnie, jak przychodziłem do niego z problemem, czy była jakaś sprawa, która wymagała załatwienia, to pokazywał to, że można to załatwić w duchu łagodności, w duchu miłości i łagodności. I to jest cecha, powiem wam, że która jest unikalna, że tak powiem, no, dzisiaj w Kościele, ale to jest właśnie owoc Ducha Świętego. Żebyśmy uczyli się tego, żeby w naszych relacjach to nie była opcja, tylko żeby to było, tak jak mówię, część naszego funkcjonowania, po prostu to łagodność. Żeby ludzie wiedzieli, nie bali się nas, nie bali się naszej reakcji, nie bali się tego, że wiecie, wyskoczymy zaraz, że będziemy krzyczeć, że forma będzie jakaś taka, że się wystraszą nas. Żeby się czuli bezpiecznie po prostu w naszej obecności, tak. Jest to bardzo ważne, przynajmniej dla mnie jest ważne, nie wiem czy dla was, ale dla mnie jest ważne. I dalej apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, tą samą myśl kontynuuje. 10 rozdział, pierwszy werset, drugiego listu do Koryntian. A ja sam Paweł napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdy daleko jestem, ponoć śmiały wobec was. Wiecie, zastanawiałem się wczoraj nad tym wersetem, o co tutaj chodzi? Nie wiem dokładnie o co chodzi, może źle go interpretuję, ale myślę, że jest pewna myśl tutaj też, że kiedy człowiek jest taki face to face, to jest bardziej ostrożny w swojej komunikacji niż kiedy jest na odległość. Przynajmniej ja taki jestem. Na więcej sobie człowiek może wierzy, na więcej sobie pozwala, kiedy nie ma tej drugiej osoby, nie ma bezpośredniego kontaktu z drugą osobą i wszyscy wiemy jak jest, nie? W internecie właśnie, zaczynamy się czuć trochę poluzować sobie, tak? W tym co robimy. A myślę, że kiedy jesteśmy blisko danego człowieka, tak? Kiedy ta relacja jest taka bezpośrednia, to bardziej się kontrolujemy też. I to jest taka myśl, o której trzeba pamiętać też, nie? Że Bóg oczekuje od nas, że nie tylko kiedy będziemy face to face mamy być łagodni, ale też na odległość. Nie? Kiedy jest jakaś sytuacja, gdzie nie mamy kontaktu bezpośredniego, to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, że mamy być przykładem łagodności jako wierzący ludzie. Nie zwalnia nas, nie możemy sobie pozwalać na hejt jakiś, nie możemy sobie pozwalać na to, żeby pisać w mailach jakieś rzeczy, które są niemiłe, obraźliwe. Tak? Mówiliśmy o tym już i ja mówiłem też na swoim przykładzie, że też się nauczyłem pewnych rzeczy i myślę, że to jest lekcja dla każdego z nas, tak? Żeby o tym po prostu pamiętać. Że to, że jesteśmy dalej od kogoś, a nie bezpośrednio, nie zwalnia nas z odpowiedzialności tej łagodności, miłości, tego ducha łagodności w komunikacji, w relacjach. I myślę, że to nam, Boże, też jest bardzo potrzebne, żeby o tym pamiętać. Tak chciałem zasygnalizować, bo wiemy, że były różne sytuacje, że no nie zawsze była ta łagodność widoczna w naszej komunikacji. A Bóg jednak oczekuje od nas postawy łagodności, postawy tego, że będziemy naprawdę przykładem tej łagodności dla innych ludzi, kiedy na nas patrzą, kiedy nas czytają nasze maile, kiedy czytają nasze wypowiedzi, tak? Więc Paweł napomina nas i pisze, że napomina przez cichość i łagodność Chrystusową, tak? Przez cichość i łagodność Chrystusową. List do Galacjan, 6 rozdział, kolejny fragment. List do Galacjan, 6 rozdział, pierwszy werset. Znane fragmenty dzisiaj czytam, wiem, ale warto je sobie przypomnieć. 6 rozdział, pierwszy werset. Bracia, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, tutaj to jest dobry temat, nie? Jak kogoś złapiemy na grzechu, to można sobie pozwolić na to, żeby go tutaj powiedzieć co nieco, nie? A zobaczcie, co Paweł pisze. Bracia, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, uwaga, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego, nie mówię, że mamy nie poprawiać, mamy poprawiać, poprawiajcie takiego, ale co? W duchu łagodności. W duchu łagodności, pamiętajmy o tym, w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Więc to, wiecie, obraz tutaj tego, co Paweł pisze, nie mówi, że my mamy nie reagować, tak? Nie mówi, że po prostu mamy obojętnie przechodzić, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, ale mamy mieć odpowiednią postawę też, mamy mieć odpowiedniego ducha. Jeżeli macie ducha, krótko mówiąc, to jest napisane, wy, którzy macie ducha, tak? Bo to jest to owoc ducha w końcu, tak? Więc pisze, wy, którzy macie ducha, macie tak postępować po prostu. To nie jest opcja. To nie jest opcja. To jest coś, co jest oczywiste. Oczywistą oczywistością. Jeżeli masz ducha, masz być łagodny dla innych ludzi. Masz być łagodny. I dalej kolejny fragment. List do Efezjan teraz. 4 rozdział. List do Efezjan, 4 rozdział, pierwszy werset. I tutaj już Paweł używa mocniejszych słów na ten temat. Bo używa słowa, napominam was. Napominam was tędy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich miłości. Więc zobaczcie, to już nie jest zalecenie, Tutaj nie jest coś, że ja polecam, że to jest dobra rzecz czy niedobra. To jest napomnienie. Wiecie. Biblia pokazuje różnicę między napomnieniem a zaleceniem. Zaleceniem może być, nie wiem, no nie chcę tutaj jakichś może przykładów, nie przychodzi mi nic do głowy teraz, ale chodzi o to, że są zalecenia, jak znamy, czytamy Słowo Boże, to wiemy, że są zalecenia i są napomnienia. I napomnienie ma tą wyższą rangę, tak? Napomnienie już jest czymś więcej niż tylko zaleceniem. I tu apostoł Paweł mówi, napominam was, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Do czego zostałeś powołany? Czyli zostałeś powołany do tego, żeby funkcjonować z pokorą, z łagodnością i z cierpliwością. I to nie zależy, słuchajcie, od naszego charakteru, że możesz powiedzieć, bo ja jestem taki nerwus, jestem taki i po prostu nie mogę poradzić sobie czasami ze swoimi emocjami, tak, ze swoim gniewem, czy jestem ekstrawertykiem. Nie ma, o niczym takim tutaj nie czytamy. Czytamy o tym, że apostoł Paweł napomina was, że jesteśmy powołani, krótko mówiąc, tak? Jeżeli Bóg nas powołał do jakiegoś swojego dzieła, to jest to napomnienie, żebyśmy po prostu tak żyli, żebyśmy po prostu tak funkcjonowali, że te relacje między nami tak wyglądały, a nie inaczej. Jeszcze jeden fragment z listów, list do Kolosan, z trzeciego rozdziału przeczytam. List do Kolosan, trzeci rozdział. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, o naszym ubraniu, tym codziennym, tak? Jak się ubieramy, no to ludzie widzą, jak jesteśmy ubrani, prawda? No, jakbym przyszedł tutaj w dresie na przykład za kazalnicę, no to pewnie bym wzbudził nieco kontrowersji. Więc oczekujecie tego, że jestem ubrany w miarę tak, jak wypadałoby stać za kazalnicą. I to samo się przekłada na nasze postępowanie. Ludzie oczekują, że jako ludzie wierzący będziemy ubrani we właściwy ubiór. I zobaczcie, co tu jest napisane. Przeto przyobleczcie się, jako wybrani Boży, przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność i cierpliwość. Zobaczcie, ile miejsca Paweł poświęca na te kwestie, prawda? I to się zawsze wszystko ze sobą łączy, ta pokora, łagodność, cierpliwość. Mamy pewien obraz, kiedy czytamy te cechy, to mamy pewien obraz takiego człowieka, nie? Który jest pokorny, łagodny i cierpliwy. I myślę, że to jest dobry obraz. I myślę, że to powinien być też nasz wzór tego, jak powinniśmy funkcjonować po prostu i tyle. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komuś, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Tak? Czyli ma to też związek z przebaczeniem oczywiście, z taką wyrozumiałością do innych ludzi, też łagodność. Tak? To się bardzo często łączy z tym. I ostatni fragment, taki większy, który chciałem dzisiaj przeczytać. Wiecie, kiedy patrzyłem na temat łagodności, byłem bardzo zaskoczony, bo nie zdawałem sobie sprawy, że rzeczywiście tak blisko jest on połączony z tematem finansów, z tematem pieniędzy. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś. Z czego często wynika nasza frustracja wobec innych ludzi i właśnie ten brak łagodności. I jest taki fragment w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale. Chciałbym, żebyśmy go przeczytali. To jest przypowieść. Pan Jezus dał, myślę, że wiele mądrości można wyciągnąć z tego fragmentu, ale jest to też kwestia ta, o której dzisiaj mówimy. Jest to przykład tego, jak my nie powinniśmy postępować, krótko mówiąc. Mateusz 20 rozdział, przeczytam od wersetu 1 do wersetu 16. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tędy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami. Cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on rzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie zgodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje nie jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wiecie, i to jest problem często między ludźmi. Myślę, że to jest duży problem wbrew pozorom. I zweryfikuj swoje serce też w relacjach z innymi ludźmi. Czy nie ma w tobie takiej po prostu czystej zawiści? Bo często brak tej łagodności, czy, albo inaczej, przekładanie, odwrotnie powiem, agresja taka, która rodzi się w nas, poczucie niesprawiedliwości powoduje to, że po prostu jest ten brak łagodności. Ja przynajmniej tak zweryfikowałem niektóre sytuacje, które miałem w życiu i rzeczywiście tak jest. Że człowiek czasami mówi, że no, jest niesprawiedliwe coś, prawda, że no, dlaczego ktoś ma po ludzku mówiąc bardziej niesprawiedliwie, no, ja jestem poszkodowany, krótko mówiąc. Tak? Ja jestem poszkodowany, więc to się przekłada też na relacje z tym człowiekiem. Tak? I Słowo Boże mówi właśnie, że my nie mamy nic do tego. Jeżeli Pan Bóg tak zdecyduje, to tak jest po prostu. I czasami też słyszałem takie zdania wśród ludzi wierzących a propos zbawienia, nie? Że tu człowiek wierzący całe życie się stara, prawda? I płaci dziesięcinę, i stara się być sprawiedliwy, i postępować uczciwie, a tu ktoś się nawraca na koniec swojego życia i ma być potraktowany tak samo jak i on. Nie? Niby nie powinniśmy tak myśleć, ale czasami budzą się takie myśli w człowieku, wiecie? I to się często niestety przekłada na relacje. Często się to przekłada na relacje, na to, że ta łagodność już wtedy jest no, zakwestionowana w tych relacjach. I Słowo Boże mówi o tym w pierwszym liście do Tymoteusza, w szóstym rozdziale. W szóstym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza, w dziesiątym wersecie są zapisane takie słowa. Zobaczcie, tego też jakoś nie kojarzyłem tego, ale tak jest napisane. Albowiem korzeniem wszelkiego zła, uwaga, jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. I uwaga, w wersecie 11. Ale ty, człowiecze, unikaj tego. Tak? Apostoł Paweł pisze, unikaj tego, a zabiegaj, o co mamy zabiegać? O sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. Czyli jest to bezpośrednio, zobaczcie, związane tutaj z tym faktem, że nasze, po prostu nasza taka zawiść, może zazdrość na przykład, może się przekładać na relacje też z innymi ludźmi. Może się przekładać, więc zweryfikuj swoje życie, czy czasami jeżeli jest tak, że po prostu te relacje są zaburzone między tobą a innym człowiekiem, czy nie jest przypadkiem czynnikiem, na przykład pieniądze nie są czynnikiem, nie tylko pieniądze oczywiście, ale może jakaś zawiść, może jakaś zazdrość na przykład, może jakieś coś jest tutaj po drodze, nie? I no musimy badać swoje serca po prostu, tak? Czy jak jest, tak? Jak jest, jaka jest przyczyna też, no bo jak to ktoś powiedział, lepiej leczyć przyczynę niż skutki, tak? Potem jak relacje się pokomplikują, to potem jest tylko trudniej. I ostatni fragment już dzisiaj, który chciałem przeczytać z listów i w ogóle z Nowego Testamentu, list do Tytusa. List do Tytusa, trzeci rozdział, drugi werset. To taki też na czasie, myślę. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność. Uwaga, komu wszelką łagodność mamy okazywać? Wszystkim ludziom jest napisane, nie tylko wierzącym, nie tylko braciom i siostrom w szczególności, ale jest napisane wszystkim ludziom. Słuchajcie, to jest tak ważny temat, jak zacząłem przyglądać się temu, że Bóg oczekuje od nas takiej postawy. Po prostu. Że mamy być ludźmi, jeszcze raz to powiem, weryfikujmy, czy jesteśmy ludźmi, przy których ludzie czują się z nami bezpiecznie. Czy nie czują się zagrożeni, czy nie czują się, że zostaną zaatakowani za chwilę, czy nie czują się dyskomfortowo, kiedy są z nami. Nie? Czy czują się bezpiecznie po prostu. Czy czują, że jesteśmy tymi ludźmi, przy których można czuć się bezpiecznie. I teraz jeszcze taka historia, dzisiaj trochę dygresji, przepraszam, ale taki przykład chciałem powiedzieć. Nie ma Hani na sali, więc mieliśmy taką historię w czwartek, jechaliśmy autobusem. I wiecie, to nie jest też tak, że człowiek zawsze jest łagodny. Ja też nie zawsze jestem łagodny i uważam, że niektóre sytuacje są usprawiedliwione, że nie muszę być taki 100% łagodny. Pan Jezus też zrobił wyjątek oczywiście z tą świątynią, tak? Wszyscy przypominają zawsze, no, bo Panie, ale to był wyjątek, trzeba pamiętać. To był wyjątek, to nie była norma, to nie było normalne zachowanie. Ludzie czuli się z Chrystusem bezpiecznie i on nie był agresywny wobec nich, on nie był impulsywny wobec nich, ale są sytuacje, kiedy człowiek musi zareagować, tak? Po prostu musi zareagować. I wiecie, była taka sytuacja, jechaliśmy autobusem i autobus zatrzymał się na przystanku i weszły dwie dziewczyny takie, no w wieku mojej Hani, dwie Białorusinki. I jedna kupiła już bilet, miała kupiony bilet, więc jak się wchodzi do autobusu, to jest taki przepis, że trzeba już mieć zakupiony bilet, ten elektroniczny, w tej aplikacji, w której się kupuje bilet, więc jedna już miała kupiony bilet, a druga, widziałem jej telefon, bo siedziałem przy samych drzwiach, kończyła tą transakcję już, po prostu zostało jej tam no, kliknąć tam dwa razy, widziałem, że już tam się przeklikała i już było zapłać i byłem świadkiem tej historii, wiecie, i przyszedł kontroler. i zablokował kasowniki. I mówi do tej dziewczyny, proszę wyłączyć telefon. I powiem wam, że no, to zadziałało na mnie, bo mówię do tego kontrolera, mówię, proszę pana, ja jestem świadkiem tej sytuacji, jest zima, to jest Białorusinka, która ledwo po polsku mówi i po prostu, co pan robi? Po prostu, co pan robi? On się odwrócił do mnie, w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać, więc ja jeszcze głośniej mówię do niego, proszę pana, mówię do pana, chciałbym, żeby pan się do mnie odwrócił i posłuchał, co do pana mówię. I rzeczywiście się zdenerwowałem w tym momencie. I ta dziewczyna zaczęła płakać, ta dziewczynka, no 17 lat, zaczęła rozpłakała się i ten mężczyzna, wiecie, kontroler odwrócił się do mnie, nie będę z panem gadał, do mnie taki tekst. Nie będzie mnie pan uczył, co ja mam robić. Ja mówię, proszę pana, ale ja jestem świadkiem tej sytuacji. Jestem świadkiem tej sytuacji i po prostu nie zgadzam się na to tutaj, co pan robi, bo ona nie zawiniła, może rzeczywiście wszystkiego nie dopełniła zgodnie w 100% z prawem, ale no wiecie, są sytuacje, kiedy widzimy po prostu jak jest i musimy reagować w takich sytuacjach. I oczywiście no nie mogłem, no później Ewa mówi, no można było rzeczywiście wysiąść z nimi, poczekać na policję i tak dalej, ale no rzeczywiście no on się mógłby wybronić z tej sytuacji, no bo zgodnie z prawem miał prawo tak postąpić, aczkolwiek no postąpił po prostu obrzydliwie. No. Trzeba to tak jest powiedzieć. No i oczywiście napisałem skargę do ZTM-u na tego człowieka, opisałem całą historię, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że musimy w pewnych sytuacjach też reagować twardo. To nie jest tak, że łagodność jest połączona z biernością, żebyśmy o tym pamiętali. Nie, nie trzeba tam krzyczeć na tego kontrolera, nie trzeba jakichś słów mówić, które są nie przystoją człowiekowi wierzącemu, ale łagodność to nie jest bierność, to słuchajcie. Łagodność to nie jest bierność, żeby nie mylić tych dwóch pojęć. Nie? Że są sytuacje, kiedy musimy zająć twarde stanowisko w życiu, tym bardziej, kiedy no, trzeba w obronie innych po prostu stanąć, no bo są takie historie, że po prostu trzeba stanąć w obronie innych. Także no, to mówię, do tego trzeba też mądrości Ducha Świętego, nie? Kiedy sytuacja każda sytuacja jest indywidualna oczywiście. Nie zmienia to faktu, że łagodność ma być naszą naturą, ma być naszym ubraniem. To chciałem dzisiaj przypomnieć jeszcze raz, żeby człowiek, który jest z nami, bliski człowiek w pracy, gdziekolwiek, żeby czuł się przy nas bezpiecznie. I wiecie, i wiem, że wiele ludzi ma z tym problem. Ja mówię też to do siebie, tak. Dlatego myślę, że ważne jest, żeby się o to modlić po prostu. Żeby Duch Święty wypełniał nas po prostu taką łagodnością, odbudował relacje może czasami, które są niewłaściwe, gdzie gdzieś tam się zapędziliśmy, tak? Czy w zborze z kimś, czy w pracy, czy gdziekolwiek, żeby ludzie po prostu widzieli tę łagodność. Ta łagodność była widoczna w nas, tak jak ubranie mamy na sobie, tak? Także, żeby ludzie wiedzieli po prostu, że kiedy przychodzą do nas, to wiedzą, że jesteśmy takimi ludźmi, z którymi warto spędzać czas. Z którymi warto spędzać czas nie tylko dlatego, że potrzebują naszej obecności, ale dlatego, że dobrze się czują przy nas, po prostu chcą spędzać z nami czas. Tak? Więc bądź człowiekiem, mówię to do siebie i do każdego z nas, który jest łagodny, który jest cierpliwy, który jest spokojny wobec innych, który nie działa impulsywnie, ale prosi o tę łagodność Boga, prosi Ducha Świętego też, żeby go wyciszał w takich sytuacjach emocjonalnych, trudnych sytuacjach i pokazywał innym ludziom, że można tak żyć, że to jest, nie jest proste często, tak, ale jest możliwe, że Duch Święty jest tym, który daje nam rzeczy, które są niemożliwe, to co powiedzieliśmy sobie na początku tego naszego całego cyklu, tak, że kiedy się nawracamy, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, to Bóg daje nam coś, co jest niedostępne dla innych ludzi, coś, co jest niedostępne dla świata. I powiedzieliśmy sobie też o pokoju, tak jak dzisiaj mówiliśmy, że ludzie dzisiaj mają ogromny niepokój, tak? Którzy patrzą na to, co się dzieje dookoła, nasi bliscy, niewierzący ludzie, ale my właśnie mamy dostęp do darów po prostu, które są ponadnaturalne i ta łagodność jest też ponadnaturalnym darem. Pamiętajmy o tym. Jeżeli brakuje ci tego, bracie i siostro, to módl się, żeby Bóg dał ci moc do tego, żeby to zmienić w twoim życiu, żeby to było dobrym świadectwem wobec innych ludzi tutaj w zborze i w relacjach takich na co dzień z ludźmi, z którymi żyjemy. Amen.